Chcemy kontynuować nasz temat. Pozwólcie, że na wstępie odczytam fragment Bożego Słowa z listu do Koryntian, drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności, wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. Kiedy apostoł Paweł pisze to słowo, mówi w 8 wersecie, jesteśmy więc w pełni ufności, wolelibyśmy raczej wyjść z tego ciała i zamieszkać u Pana. On pisze w liczbie mnogiej. Być może to jest pytanie do nas, czy to jest też nasza ufność. Czy wolelibyśmy raczej wyjść z tego ciała, tak jak mówi w liście do Filipian, że chciałby już być z Panem, czy też chcielibyśmy raczej jeszcze tutaj pozostać. Mówię o tym dlatego, że tradycyjnie chrześcijanie żyli nadzieją wieczności, że oczekiwali nieba w niebie i przyjście Pana Jezusa Chrystusa, czy to widzialnego, czy też przyjście Pana Jezusa Chrystusa po nich, kiedy odejdą z tego świata. Jednak to, co się dzieje obecnie na świecie, co jest promowane również przez ruch charyzmatyczny, raczej sugeruje ludziom, że niebo jest na ziemi, a nie w niebie. Sugeruje to poprzez swoje nauczanie, które pada na bardzo podatny grunt. Kiedy mówimy o ruchu charyzmatycznym, o tych ruchach wiary, późnego deszczu, o ruchu nowoapostolskim, ci ludzie zapowiadają wielkie przebudzenie, wielką duchową zmianę, że przyjdzie taka fala Bożej mocy, że praktycznie całe narody zostaną przeobrażone. Są konkretne, czy były konkretne proroctwa wypowiadane do Polaków, mówiące o Polsce, że to my będziemy błogosławieństwem dla narodów, które są w Europie. Chciałbym żyć w takim świecie, gdzie większość ludzi wokół mnie to odrodzeni chrześcijanie, którzy kierują się zasadami Pisma Świętego, którzy kochają Boga z całego serca, kochają bliźniego z całego serca. Chciałbym żyć w świecie sprawiedliwości. Chciałbym żyć w świecie szczęścia, w świecie, który jest wolny od chorób, od wszelkich nałogów, od wszystkiego tego, co złe. Ale taki świat jest w niebie. O tym przekonali się ci, którzy odeszli. I my się przekonamy, kiedy zobaczymy to, tak jak Boże Słowo zapowiada, co nawet na umysł ludzki nie wstąpiło, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tego oczekujemy? Czy też oczekujemy nieba na ziemi? Zadajmy sobie to pytanie. Jeden z proroków ruchu charyzmatycznego, Bogdan Olechnowicz, po wypadku smoleńskim, nie wchodzimy tutaj w szczegóły, powiedział coś takiego. 10 kwietnia Bóg dał nam nowe serce. Dał nowe serce temu krajowi. 10 kwietnia urodził się nowy naród. Stare serce Polski zostało uśmiercone. Tak głosił. 10 kwietnia Bóg dokonał sądu. I tu chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, w pierwszym rzędzie ten sąd dotyczył zwierzchności, która jest nad tym krajem. Dom Saula, tu są pewne takie nawiązania polityczne, które by wskazywały, że to jest PiS, przeminął. Dom Dawida, czyli wtedy Platforma, objęła władzę. Jesteśmy już kilka lat po tym wydarzeniu. Rola się odwróciła. Kto teraz jest domem Dawida, a kto jest domem Saula? Warto o tym pomyśleć. Takich proroctw, tego typu stwierdzeń jest więcej. One dotyczą różnych krajów, dotyczą różnych narodów, ale ja chciałbym wskazać na słabość naszych wspólnot, które powodują, że ruch charyzmatyczny się rozwija. To nie jest tak, że kiedy nie jesteśmy związani z tym ruchem, możemy machnąć na nich ręką i powiedzieć, no to wszystko to jest wyssane z palca, tam naprawdę tak nic się nie dzieje, nie ma żadnych manifestacji, nie ma żadnych cudów, to wszystko są tylko jakieś zmyślone opowieści. Jeśli by tak było, ten ruch nie rósłby w siłę. Dlatego uważam, że słabość jest po naszej stronie. Ich siła to nasza słabość. I chciałbym podać kilka takich sugestii, dlaczego ten ruch w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, ma się bardzo dobrze. Ruch charyzmatyczny obecnie ma więcej zwolenników niż Kościół Zielonoświątkowy. Mówię o skali globalnej. Dlaczego tak jest? Kiedy mówię o tych słabościach, nie myślę, że to jest tutaj brat Żywca, który przyjeżdża i mówi o słabościach zboru w Wiśle. Nie, ja mówię o ogólnej sytuacji w Kościele i myślę, że gdy będę o tym mówił, zauważycie pewne podobieństwa uniwersalne. Kiedy apostoł Paweł pisał list do Koryntian, mamy dwa listy, napisał ich prawdopodobnie więcej, mówi o różnych problemach, które były w zborze. Oczywiście on chwali ten zbór na początku, mówi, że to jest zbór pański, odnosi się do nich jak do braci, do sióstr, ale kiedy zaczynamy wchodzić głębiej w ten list, dowiadujemy się, że jednak w tym zborze, który był dosyć dobrze oceniony przez apostoła Pawła, było wiele problemów. I gdy zaczynamy studiować, myślę, że moglibyśmy wskazać na co najmniej trzy takie główne problemy, które znajdowały się w tym zborze. Cielesność. To jest pierwszy problem. Ludzie myśleli w sposób ziemski. Ludzie chcieli żyć grzesznym stylem życia. I myślę, że to widać już w pierwszych rozdziałach. Podziały, prawda, które miały miejsce w zborze. Ten jest Pawłowy, ten jest Apolosowy. Przywiązanie do nauczycieli, nie do nauczania. To jest, myślę, słabość Koryntian. Z tego wynikały kolejne problemy. Tolerancja grzechu i nawet niemoralności seksualnej. Zresztą bardzo wyraźnie widzimy to w liście do Koryntian. Dlaczego tak było? Bo zbór był cielesny. On do nich mówi. Czy cieleśni jesteście? Jak mam do was przemawiać? Dojrzali chrześcijanie akceptują tego typu rzeczy. Cielesność w zborze była z pewnością jednym z dużych problemów, które tam się w zborze ujawniły. Zobaczcie, że w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł toczy walkę z nauczycielami, których nazywa arcyapostołami, którzy przyszli do zboru, którzy przynieśli fałszywą naukę, którzy krytykowali apostoła Pawła, a przy okazji łupili ten zbór, ile wlezie. Apostoł mówi o nich, lubicie, gdy was coś łupi, gdy was coś bije po twarzy, znieważa was, dajecie się. Czemu? Bo myślicie w sposób cielesny. Apostoł Paweł piętnuje to. Napomina zbór. I myślę, że w wielu miejscach wyraźnie to widzimy. Cielesność jest bardzo często przyczyną sukcesu ruchu charyzmatycznego. O tym za chwilę więcej. Po drugie, w zborze koryńskim widzimy niewłaściwe podejście do Ewangelii, taki intelektualizm. Być może to również było powodem podziału w zborze, że jedni patrzyli z wysoka na pozostałą grupę, która być może była mniej zamożna. Apostoł Paweł mówi, przyszedłem do was nie z wyniosłością mowy, nie z mądrością, głosząc wam świadectwo Boże, lecz uznałem za stosowne nic nie umieć, wśród was, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Dlaczego? Bo zbór chciał więcej. Bo nie wystarczało. Bo chcieli Ewangelii plus coś jeszcze. Może jakiejś manifestacji mocy. Tego dokładnie nie wiemy. Apostoł Paweł mówi, tylko to wam przynoszę. Tylko to. Macie swoje filozofie. Korynt to był zbór, który znajdował się pod wpływem różnych filozofii. Tam niektórzy wierzyli, że na przykład zmartwychwstania nie ma. Czemu? Bo filozofowie greccy tak twierdzili, że nie ma zmartwychwstania, że to są bajki. I oni przyjęli ten sposób myślenia. Apostoł Paweł nie przychodzi do nich z filozofią, nie przychodzi z mądrością mowy, wyniosłością. Przychodzi z prostą Ewangelią. Albo akceptujesz prostą Ewangelię, albo szukasz czegoś więcej. Wydaje mi się, że współcześnie wielu chrześcijan szuka czegoś więcej. To wynika z tego, co powiedzieliśmy wcześniej, z cielesności. Po trzecie, trzeci problem, niezbalansowana duchowość, która była z Boże. Apostoł Paweł poświęcił temu tematowi kilka rozdziałów. W 12 rozdziale listu do Koryntian mówi, co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy, ale ten werset można przetłumaczyć w inny sposób. W zasadzie tam można było przetłumaczyć to o duchowych teraz. Teraz będziemy mówić o duchowych. Tam był podział, prawda? Jedni mówili, my jesteśmy duchowi, dojrzali, my możemy jeść mięso, a inni mówili, nie, nie możecie jeść mięsa, mniej dojrzali, może nazywani mniej duchowymi. I apostoł Paweł na to wskazuje, mówi o darach Ducha Świętego, czego powinniśmy pragnąć, czy powinniśmy się z czegoś chełpić. Apostoł Paweł mówi, nie, to wszystko jest darowane. Tam było przekierowanie na niewłaściwe, akcent położony na niewłaściwe rzeczy. Niezbalansowana duchowość. Myślę, że to jest również problemem dzisiaj w wielu kościołach. Cielesność. Czym się przejawia? W kościele współcześnie. Myślę, że kościół współcześnie ma ogromną potrzebę powrotu do nauczania Bożego Słowa, jeśli chodzi o ocenę różnych sytuacji i różnych nawet twierdzeń. Różnych zachowań. Kiedy ludzie chodzili za Panem Jezusem Chrystusem z powodu cudów, których dokonywał, Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział, ja nie mam do nich zaufania. Tak Jan opisał tą sytuację. Posłuchajcie. Sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Tłum ludzi podąża za nim. I teraz mógłby się odwrócić i powiedzieć, słuchajcie, no skoro tak wiernie mnie naśladujecie, to budujmy kaplicę, otwierajmy kościół. Ale Pan Jezus tego nie powiedział. On nawet nie był zachęcony tym, co widział. Dlaczego? Bo znał ludzkie serce. I Pan Jezus nie miał do nich zaufania, sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Co było w człowieku? Pożądanie znaków i cudów. Dokładnie tak samo jest dzisiaj. Kiedy Pan Jezus mówił Ewangelię, nie wiem, czy macie takie same wrażenie jak ja, kiedy czytacie Ewangelię i różne rozmowy, które Pan Jezus przeprowadził, to wydaje się, że Jego postawa raczej utrudniała ludziom przyjście. Bogaty młodzieniec jest tutaj przykładem. Co mam czynić, aby odziedziczyć Królestwo Boże? Przestrzegaj przykazań. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czego mi jeszcze potrzeba? Fajny, religijny człowiek przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus co? Widział go. Widział jego serce i mówi, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz. Rozdaj to ubogim. Później przyjdź i mnie naśladuj. My nie mamy tego spojrzenia. Brakuje nam go. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale 30 wersecie jest przemowa Pana Jezusa Chrystusa w tym rozdziale. Wielu uwierzyło w Niego. Tam jest tak napisane, 8 rozdział 30 werset, badajcie to. Wielu uwierzyło w Niego. Ale Pan Jezus rozpoczyna kolejną rozmowę i po tej rozmowie ci, którzy są opisani jako uwierzyli w Niego, Porwali kamienie, żeby go ukamienować. My byśmy się cieszyli. O, ludzie przychodzą, ludzie się nawracają. Zobaczcie, wielu wierzyło w niego. Ale kiedy przyszło nauczanie, ludzie mówili, nie, to jest niemożliwe. Co my słyszymy? On się czyni równym Bogu. Porwali kamienie, aby go ukamienować. My nie mamy takiego spojrzenia. Pan Jezus zwiastował Ewangelię, która raziła ludzi. Czasem wszyscy się od niego odwracali. Pan Jezus zadaje pytanie uczniom, czy wy chcecie odejść. Czytajmy Ewangelię. A dzisiaj przesłanie Ewangelii często, nie zawsze, w ruchu charyzmatycznym jest takie. Jezus cię kocha, kocha cię takim, jakim jesteś, chce, żebyś był szczęśliwy i może ci to dać, jeżeli przyjmiesz Jezusa do swojego serca. Chcesz przyjąć Jezusa do swojego serca? Tak, bo chcę być szczęśliwy. Dobra, to przyjmij Jezusa do swojego serca. Jak mam to zrobić? No, najlepiej pomodlij się, nie wiem, możesz powtarzać za mną, prawda, tą modlitwę. Zmawiałem modlitwę, później jest nałożenie rąk, ktoś pada na ziemię, właśnie zostajesz napełniony Duchem Świętym. Jesteś fajnym chrześcijaninem. Dołącz do grona 10 tysięcy innych ludzi, którzy na co dzień przychodzą do tego kościoła. I słuchaj Ewangelii. Joel Osteen, jeden z takich bardzo sztandarowych kaznodziejów ruchu charyzmatycznego, pytany, dlaczego zwiastuje tylko pozytywne przesłanie, dlaczego nie mówi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, powiedział, bo ludzie są już i tak zmęczeni różnymi trudnościami, ciężarami. Po co kłaść na ich barki więcej? Ja się nie dziwię, że tam w kościele jest kilkanaście tysięcy ludzi, czy kilkadziesiąt. Ale kto jest dzieckiem Bożym? Pan ich zna. Myśmy w naszych kościołach doszli do perfekcji w chrystianizacji ludzi. Działa to tak. Ktoś rodzi się w chrześcijańskiej rodzinie. Ja sam urodziłem się w chrześcijańskiej rodzinie. W trzecim pokoleniu bodajże, jeśli dobrze liczę. Ktoś rodzi się w chrześcijańskiej rodzinie, przychodzi do zboru, dorasta w tym zborze, przejmuje nasze zwyczaje, mówi tak jak my, śpiewa te same pieśni, modli się tak jak my, czyta słowo tak samo jak my. Ale nie ma w nim życia. Nigdy nie narodził się z góry. Przychodzi okres chrztu, pięknie świeci słońce, nie wiem, czy tu macie baptysterium, to nawet w zimie może być, jak tu macie baptysterium. Słuchaj, może byś się ochrzcił. No czemu nie? Chrzcimy ludzi i oni powielają ten sam wzorzec w kolejnym pokoleniu. Chrystianizujemy. Ja nie mówię, że tu akurat w tym kościele. Mówię ogólnie. Jest tendencja do chrystianizowania ludzi, a nie prowadzeniu ich w pokucie do Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, gdy przychodzi inna Ewangelia, ci ludzie odpowiadają. Bo ich problemem jest, że nie mają pewności zbawienia. I to jest czasem dobry problem. Bo jeżeli ktoś, kto nie jest zbawiony, ma pewność zbawienia, to jest naprawdę wielki kłopot. Ale jeżeli ktoś nie jest zbawiony i nie ma pewności zbawienia, to jest dobry problem, który ma. Ale on szuka potwierdzenia pewności zbawienia. I ludzie mówią, jedź na tą konferencję, może ktoś nałoży na ciebie ręce, będziesz miał pokój. Może stanie się coś, może coś przeżyjesz. Ci ludzie coś przeżywają. Myślą, że to jest nowonarodzenie z góry. Ale nie jest. Bardzo często nie jest. Czy jesteśmy w stanie, drodzy bracia i siostry, patrząc na kogoś, powiedzieć, ty jesteś Bożym dzieckiem? Pan Jezus Chrystus widział ludzkie serce. My tego nie widzimy. Dlatego uważam, że największym problemem Kościoła współczesnego jest chrystianizacja. Nieprowadzenie ludzi poprzez niezwiastowanie pełnej Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie. To jest jeden powodów. Cielesność przejawia się również inaczej. To jest akceptacja grzechu w wielu sytuacjach, w których nie powinniśmy akceptować różnych rzeczy. Akceptujemy je i również fanatyczne, bym powiedział, oddanie autorytetu celebrytom, tak ich nazywam, to są wielkie nazwiska, które znane są w świecie. Jak wejdziecie w internet, to naprawdę można znaleźć całe listy ludzi, którzy są związani z ruchem charyzmatycznym. Ludzie są im fanatycznie oddani, podczas gdy nie mają autorytetu w lokalnym zborze. Tam jest kilka wątków, jak chciałem to ująć w jeden punkt, może zbyt wiele tutaj chcę powiedzieć. Ale podam wam przykład człowieka, który był takim celebrytą, zresztą jest do dzisiaj, i o którym napisał jeden, chyba nawet, jeśli dobrze pamiętam, z pastorów Kościoła Zielonoświątkowego. Napisał o człowieku, który nazywa się Todd Bantley. Może słyszeliście. Jeżeli nie słyszeliście, posłuchajcie cytatu. To są słowa cytowane. Mówiąc bez ogródek, byliśmy po prostu szczerze naiwni. Od pierwszego tygodnia tego przebudzenia, mówię o przebudzeniu w Lakeland, wielu mających rozeznanie chrześcijan podnosiło pytania o wierzenia i praktykę Bentleya. Czuli się niewygodnie, gdy powiedział, że rozmawiał w hotelowym pokoju z aniołem. Bardzo często w ruchu charyzmatycznym ludzie rozmawiają z aniołami. Czuli, że coś jest nie tak, gdy nosił t-shirt z kościotrupem, znakiem kościotrupa. Dziwili się, dlaczego mąż Boży miałby pokrywać się sam tatuażami. Byli przerażeni, gdy słyszeli o tym, jak sam opisywał, że zwarł się z mężczyzną i wybił mu zęby w czasie modlitwy. Ja nie mogę uwierzyć, kiedy pierwszy raz to czytałem. Wszyscy ci, którzy przyłączyli się do większości Lakeland, sprzeciwiali się w rozeznawaniu. Oczekiwało się od nich, że przełkną i pójdą. Przesłanie było wyraźne. To jest Bóg, które działa przez tego człowieka, nie kwestionuj. Tak więc zanim jeszcze wszyscy mogliśmy powiedzieć szeka bomba, jak to Bantley często modlił się za kazalnicy, wielu pojechało do domu, aby modlić się za ludzi, popychać ich na podłogę, nierozważnie poddając się stylowi Bentleya. Oskarżam o ten brak rozeznania, częściowo surową żarliwość dla Boga. Jesteśmy duchowo spragnieni, co może być dobre, lecz czasami głodni zjedzą wszystko. Wielu z nas bardziej wolałoby oglądać hałaśliwe demonstracje cudów, znaków, niż spędzać cichy czas z Biblią. Niemniej zostaliśmy dziś skonfrontowani ze smutną rzeczywistością tego, że nasza nieutemperowana żarliwość okazała się znakiem niedojrzałości. Nasze młodzieńcze pragnienie tego, co szalone i zwariowane, sprawia, że robimy to, co głupie, już był czas na to, abyśmy dorośli. Dlaczego nikt w Lakeland nie zdemaskował przychylnych komentarzy na temat Williama Branhama, które poczynił Bantley? To był jeden z prekursorów, William Branham, tego ruchu. To mnie zdumiewa. Branham pod koniec swojej służby, zanim zginął w 1965 roku, przyjął straszliwe zwiedzenie. Głosił, że jest reinkarnacją Eliasza. Jego dziwaczne doktryny ciągle są przyjmowane wśród naśladowców funkcjonujących jako kult. Gdy Bantley ogłosił światu, że ten sam anioł, który rozpalił uzdrowieńcze przebudzenie w 1950 roku, przybył do Lakeland, całe audytorium powinno było pognać do wyjść. Dlaczego nikt nie poprawił tego błędu z kazalnicy? Pobożni liderzy mają obowiązek chronić swoje owce przed herezją, a nie karmić je łyżeczką zwiedzenia. Wyłącznie Bóg wie, jak daleko ta trucizna zawędrowała z Lakeland, aby zakorzenić się gdzie indziej. Niech Bóg nam przebaczy za dopuszczenie do tego, aby Jego słowo było tak nieprzyzwoicie splugawione. Ten cytat ciągnie się dalej, nie chciałbym was zanudzić. Chodzi o to, że ten, który stał na czele tego przebudzenia, w czasie przebudzenia żył niemoralnym życiem, zdradzał swoją żonę z bodajże asystentką. I po szczególnej ceremonii włożenia na niego rąk, udzielenia błogosławieństwa, Przez takich ludzi jak Bill Johnson właśnie, którego spotkaliśmy w pierwszej części naszego wykładu. Przez Johna Arnotta i innych. Okazało się, że żyję niemoralnym życiem. Czy myślicie, że problem się zakończył? Nie. On nadal usługuje według moich relacji. Szuka pieniędzy na kolejną krucjatę w Indiach. Dlaczego na to się pozwala? Bo tysiące ludzi, którzy byli wpatrzeni w niego jako autorytet, nie dostrzegało oczywistego zwiedzenia, które było w jego życiu, które głosił. Dlaczego tak jest? Ponieważ wielu ludzi akceptuje grzech, ma niewłaściwy stosunek do ludzi, pełen zaufania, 100% zaufania i nie daje się przekonać przez lokalnych starszych w zborze. To jest problem tego ruchu. Kiedy on się pojawia, myślę, że ci, którzy są zaznajomieni z tematyką, momentalnie odstawieni są na bok starsi zboru. Oni nie mają ducha, oni się nie znają, oni nie byli na konferencji, nie mają namaszczenia. Autorytet przejmuje kto inny. Bardzo często ktoś zza oceanu. Tym się cechuje niedojrzałość. Relacji, to powinno nas naprawdę zastanowić. Jak Kościół, jak chrześcijanie, którzy powinni być dojrzali, dają się zwieść właśnie w ten sposób. Myślę, że jesteśmy świadomi tego, że oczywiście razem z ich przebudzeniem powołują się na wielkie cuda, na wielkie znaki, na manifestacje mocy. Ludzie temu wierzą bezkrytycznie. Akceptują grzech, są ślepo oddani człowiekowi i odrzucają autorytet starszych lokalnego zboru. Dlatego tak trudno jest walczyć z tym nowym ruchem. Kiedy pojawia się zboże, to jest naprawdę wielkie wyzwanie dla starszych zboru i nie tylko zresztą. Cielesność przejawia się również w inny sposób. Między innymi w tym, że współczesny człowiek pożąda dobrobytu, zdrowia i życia bez cierpienia, sukcesu za wszelką cenę. Taki jest wpływ świata na Kościół. Zamiast Kościół wpływać na świat i pokazywać inne wzorce życia chrześcijańskiego, kształtowane przez Ewangelię, to stało się zupełnie na odwrót. Świat wpłynął na Kościół i zaczął kształtować myślenie i wzorce Kościoła. Dzieje się to w różny sposób, przez różne media. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Ale mamy takie oczekiwania względem życia. Że odniesiemy sukces, że będziemy zdrowi, że nie będziemy cierpieć. I gdybyśmy zapytali nas samych siebie dzisiaj, czy chcemy być bogaci czy biedni? To ja byśmy odpowiedzieli na to pytanie. Każdy z nas by powiedział, że wolałby raczej być chyba bogatym. Może nie każdy z nas. Bo jest powiedziane, że miłość pieniędzy to jest pułapka, prawda? Że to jest niebezpieczne. Czy wolelibyśmy raczej być zdrowi czy chorzy? Chyba raczej zdrowi. Czy wolelibyśmy odnosić sukcesy w życiu czy raczej porażki? Chyba raczej sukcesy. Ja nie mówię, że to jest złe, bo do pewnego stopnia oczywiście to jest naturalne, że my nie chcemy chorować, nie chcemy być biedni, nie chcemy odnosić samych porażek. W pewnym sensie, drodzy bracia i siostry, my wszyscy jesteśmy wyznawcami Ewangelii sukcesu. I gdy coś zabiera się z naszego życia, gdy Bóg coś zabiera z naszego życia, to raczej powoduje to frustrację i pytania, dlaczego Boże? Przecież mi się to należy. Tak wygląda chrześcijaństwo obecnie, cielesność, która jest w chrześcijaństwie, dobrze zakorzeniona i zadomowiona, pożąda dobrobytu, zdrowia, życia bez cierpienia. My wiemy, że nie mamy prawa się tego domagać. Wiemy, że Bóg nigdzie nie dał nam obietnicy, że nie będziemy cierpieć, że będziemy zawsze zdrowi. Ale mimo to gdzieś pojawia się tutaj zaakcentowanie niewłaściwych rzeczy w kościołach chrześcijańskich. Dlatego gdy przychodzi Ewangelia tak zwana sukcesu, dobrobytu i zdrowia, ludzie mówią, ja naprawdę mogę to mieć? Dla mnie tutaj, teraz? Przysłowiowy, jak to, Rolls Royce, tak? Zresztą brat już nie chce tego Rolls Royce'a. Powiedział mi na przerwie, że on już rezygnuje z niego, że wolałby raczej helikopter. Nie, żartuję. My tu żartujemy, ale są ludzie, którzy mówią, że naprawdę sprawdza się to w ich życiu. I być może tak. Pożądanie rzeczy. Któregoś dnia Oral Roberts, jest taki człowiek, który już nie żyje, otworzył swoją Biblię, na chybił trafił, zauważył trzeci list Jana, drugi werset, w którym jest napisane: umiłowany, modlę się o to, abyś się we wszystkim dobrze powodził, abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. To było lśnienie. Pokazał to swojej żonie Ewelin i całkowicie oddzielając ten werset od kontekstu, małżeństwo z podekscytowaniem rozmawiało na temat implikacji wynikających z tego wersetu. Czy to oznaczało, że mogą mieć nowy samochód, nowy dom, całkiem nową służbę? W późniejszych latach Ewelin, żona Orala Robertsa, spoglądała wstecz na ten poranek jako punkt zwrotny. Naprawdę wierzę, mówiła, że tego poranka rozpoczęła się międzynarodowa służba, jaką miał, ponieważ to otworzyło jego myślenie. Roberts poświadczył, że lśniący nowy samochód, nabyty z nieoczekiwanych środków, krótko po tym doświadczeniu, stał się symbolem tego, co człowiek może zrobić, jeśli uwierzyłby Bogu. I powstaje, i przychodzi co? Nowy samochód. Widzicie, jak to działa? Ten człowiek mówi, że Bóg dał mu obietnicę, zresztą wszystkim wierzącym, tak? Chciałbym, modlę się, abyś się we wszystkim dobrze powodził, abyś był tak zdrów, jak dobrze się ma dusza twoja. Teraz, kiedy się nad tym zastanowimy, albo czytamy ten list i uderzy nas taka myśl, czy nie możemy przejąć tej samej filozofii, jaką ma ruch charyzmatyczny? Pomyślcie o tym. Bardzo łatwo jest pójść w tą stronę i miliony ludzi na całym świecie myślą, że przesłaniem Ewangelii jest materialne błogosławieństwo, fizyczne uzdrowienie, niekoniecznie przebaczenie grzechów, bo o grzechu za bardzo się nie wspomina. Tylko, że patrząc na ten list, tam nie ma żadnej obietnicy. Czy tam jest obietnica, że to się stanie? Nie. Apostoł prosi za swojego przyjaciela, co zresztą było zwyczajem w tamtym czasie, gdy pisało się listy osobiste. Czy my nie mamy prawa modlić się, aby naszemu bratu dobrze się powodziło? Aby dobrze się czuł, tak samo jak zdrowa jest jego dusza? Czy tam jest raczej podkreślone to, jak blisko Boga żył ten człowiek? Pomyślcie o tym, drodzy bracia i siostry. Roberts nie był pierwszym człowiekiem, który głosił materialne błogosławieństwo. Kenneth Hagin, Catherine Kuhlman, Joel Osteen, krew to dolar, Benny Hinn i inni ludzie budują na tym samym fundamencie. Biorą swoje prywatne odrzutowce za kilkadziesiąt milionów dolarów, lecą do Afryki, najbiedniejszych krajów świata i do setek tysięcy ludzi przekazują Ewangelię o prosperity i błogosławieństwie finansowym, jeżeli tylko pójdą za Jezusem. I ci ludzie, którzy żyją w skrajnej nędzy, mówią: tak, ja chcę iść za Jezusem. Kompletnie nie wiedząc, co oznacza pójście za Jezusem. Później ci sami ludzie wsiadają do swoich prywatnych odrzutowców i lecą z powrotem do Stanów zjeść kawior na śniadanie, zostawiając tych Afrykanów w kompletnym zamieszaniu. Chyba nigdzie Ewangelia Prosperity nie jest tak popularna jak w Afryce. Bo odwołuje się do ich potrzeb. Możesz taki być, jak ten gość prywatnym odrzutowcem przyleciał. Wow. Też chcę mieć willę z basenem 1000 m2, jeździć na zakupy do Paryża, mieszkać w najdroższych hotelach. Dlaczego mi się to nie należy? Wiecie, gdy ludzie tak mówią, zdradzają, jakie są pragnienia ich serca. Czytaliście apostoła Pawła, który by tak mówił? Bo któryś z jego uczniów? Bo ja nie. Bo nie było tych pragnień w ich sercach. Wolałbym się już rozstać z życiem i być Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ewangelia przedstawia Pana Jezusa Chrystusa jako męża boleści. Kiedy Pan Jezus chodził na tej ziemi, dał nam obietnicę. Wiecie, jak ona brzmi? Mnie prześladowali i was prześladować będą. Kiedy Piotr pisze do wierzących ludzi, którzy, wielu z nich mogło znać Pana Jezusa Chrystusa, byli rozproszeni po Poncie, Galacji, Kapadonii, Bytynii, wybranych. Dlaczego byli rozproszeni? Bo cierpieli prześladowanie. Nowy Testament naucza na temat prześladowania, na temat zmagań, doświadczeń, które będziemy przechodzić w tym życiu, duchowych zmagań, które tak samo były udziałem apostoła Pawła. Co z tymi, którzy opisywani są na łamach czasopism Głos Prześladowanych Chrześcijan, Open Doors? Co z chrześcijanami, którzy żyją w ziemiankach w Korei Północnej? Czy oni są niewierzący, że nie mają takiego błogosławieństwa finansowego? Czy my mamy iść do nich z Ewangelią i powiedzieć im, nawróćcie się, bo jak się nawrócicie, to zobaczycie, wyjdziecie z tych ziemianek i będziecie mieli wszystko, tak, że będziecie mogli innym dawać. Co powiemy tym, którzy są zamknięci w kontenerach na pustyni przy temperaturze plus 50 stopni i mają butelkę wody na 20 mężczyzn w środku, tylko dlatego, że wyznali Pana Jezusa Chrystusa Panem? Mamy im powiedzieć, że mają stanąć w kącie i wyobrazić sobie willę z basenem i Pan Bóg im to daje, jeżeli tylko będą wierzyć? Cielesność kontra prawdziwa duchowość. Jan w swoim liście, ten sam Jan, który pisał trzeci list Jana, mówi, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo świat przemija. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. To jest to, czym żyje świat i czym karmi się Ewangelia sukcesu. Druga słabość Kościoła to jest dekonstrukcja, zniszczenie zasady sola scriptura, czyli tylko pismo. Tak to wygląda w praktyce. Kiedy obserwuje się przemawiających kaznodziejów, którzy mówią jedynie o tym, że mieli wizję, objawienia, sny, Pan im powiedział, to jak odniesiemy to do Pisma? Kiedy zwiastują inną Ewangelię na podstawie swoich wizji, dlaczego nie odnosimy tego do Pisma? Dlaczego nie piętnujemy tego jako herezję? Dlaczego ludzie tak bardzo się przyzwyczaili do tego typu stwierdzeń? Ja miałem kolegę w szkole biblijnej, studiował z nami kilka dni. Któregoś dnia wstał i powiedział, Pan mi powiedział, że mam stąd odejść. I odjechał. Ale za kilka dni przyjechał i powiedział, Pan powiedział mojej babci, że mam wrócić. I wrócił. Przyszedł do mojego dyrektora i mówi, Pan powiedział mojej babci, że mam wrócić. Mój dyrektor na to mówi, ale Pan mi nie powiedział. I temat został zamknięty. To powiedział Pan, czy nie powiedział? Widzicie problem? Widzicie kłopot? Myślę, że to jest ogromny problem. Wizyty w niebie, nowe objawienia Chrystusa, czasem Chrystus, ludzie podróżują do nieba, nie wiem, czy czytaliście o tym, jest wiele książek na ten temat, Jezus jeżdżący na tęczowym kucyku, Jezus biorący kaznodzieję nazywa się Robert Liardon. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tutaj jego imię. On miał, był, nie wiem, czy to była wizja, czy fizycznie był w niebie i Pan Jezus zabrał go do wielkiego składu, wielkiego hangaru, w którym były powieszone nogi, ręce, oczy, uszy. I pyta, co to jest, Panie? A on mówi, to są rzeczy, o które ludzie na ziemi nie proszą, dlatego ich nie dostają. Gdzie to jest w Biblii? Hangar w niebie z częściami zamiennymi? Nie chciałem tego mówić, ale pojawiło się z częściami zamiennymi. I wyobraźcie sobie, że ludzie siedzą na konferencjach i nikt nie mówi, o czym ty mówisz? Jeden z autorów, mówiąc o podróżach, nie wiem jak to nazwać, duchowych, ja nazywam to astralne, bo to jest New Age, to jest okultyzm, ale powiedział coś takiego. Jeśli chodzi o to doświadczenie, jako chrześcijanie powinniśmy nauczyć się, jak pomóc jeden drugiemu dostać się do innych wymiarów. Podobnie jak spiritualiści potrzebują medium, by wprowadzić ludzi w duchową rzeczywistość. Byliśmy przekonani, że znajdujemy się po właściwej stronie tego doświadczenia i że naszym przewodnikiem był Duch Święty. Nigdy nie wydawało się nam, że może być inaczej. To jest człowiek, który był w to zaangażowany. Jedyne słowo ostrzeżenia, jakie padło, to brzmiało: nie idźcie zbyt daleko, bo możecie nie wrócić. Gdzie my czytamy o tym w Piśmie, że my potrzebujemy duchowych przewodników, którzy nas prowadzą w jakieś duchowe, kosmiczne, nie wiem jak to nazwać, podróże astralne, gdzie możemy spotkać duchowych przewodników? To brzmi jak New Age. A jednak pada w chrześcijańskich kościołach. Myślę, że gdy czytamy o tych różnych sprawach, to zdaje się nie mieć końca. Pan mi powiedział, tak będzie. Różnego rodzaju wizja, nawet nie chcę wchodzić w ten temat, ponieważ generalnie ktoś opowiada o wizji, z której albo nic nie wynika, albo wynika tak oczywista prawda, że naprawdę nie potrzeba wizji, żeby z Bożego Słowa o tym przeczytać. Ale kiedy ktoś mówi wizja, miałem wizję, to ludzie myślą, wow, to jest naprawdę duchowy człowiek, bo ja nie miałem. I słuchają z otwartymi ustami. Pan Bóg powiedział tak. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Powtórzonego prawa, 13:1. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego do tego nie ujmiesz. Jeśli by powstał wśród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, to ludzie już tutaj mówią, wow, wypełniło się. To na pewno było słowo od Pana. Nie, zatrzymajmy się. I namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego, z całego swego serca i z całej swojej duszy. Pan wystawia na próbę swój lud, aby zobaczyć, co mają w sercach. Jeżeli by prowadził inną drogą, fałszywy prorok musi umrzeć. Ma być ukamienowany. Nie możemy spłycać słowa, tak mówi Pan. Bo jeśli Pan powiedział, to nie mamy wyjścia. Musimy spełnić słowo Pana. Jeremiasza 29:8. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią, albowiem oni kłamliwie mówią wam, prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich, mówi Pan, a jednak oni mówią, zwiastują słowo Pana. Czy to nie powinno nas przerazić, drodzy bracia i siostry, że ludzie tak łatwo wypowiadają tego rodzaju stwierdzenia? Uważajmy, ponieważ Boże Słowo wyraźnie nas o tym przestrzega. Ezechiela 14:9 mówi wyraźnie, że Pan Bóg może dać słowo, które wypróbuje daną społeczność. Dlaczego zapomnieliśmy o 1 Królewskiej 22:23? Kto wystąpi z wiedzy Achaba? I wystąpił duch. I powiedział, ja pójdę. Czytaliście to słowo? I było tam chyba 300 czy nawet 400 proroków, którzy prorokowali, jedź na wojnę, jedź na wojnę. Dopiero jeden prorok, który głosił inne słowo. Ja pójdę, zwiodę. Dlaczego my zapominamy o tym? Uważam, że obecnie w ruchu charyzmatycznym mamy do czynienia z dekonstrukcją zasady sola scriptura, podobnie jak w ruchach Adwentystów Dnia Siódmego, Ellen White i jej proroctwa. Niektórzy uważają, że to jest na równi z Pismem, inni, że to jest mniejsze światło, które prowadzi do większego światła. Moim zdaniem Bóg nie potrzebuje mniejszego światła, żeby prowadzić do większego światła, bo większe światło tłumi mniejsze światło. Mormoni. Pamiętacie Josepha Smitha, który zobaczył Moroniego, anioła, który przyszedł do niego z nowym objawieniem? Mormoni mają swoją księgę Mormona, mają swoich apostołów, mają swoich proroków, mają perłę, wielkie wartości, nie pamiętam już nawet, jak to się nazywa, gdzie są spisane słowa proroków. Jak powiemy im, to nie jest słowo Pana, jeżeli zapomnieliśmy o wyraźnych wskazówkach Bożego Słowa, które mówi badaj, badaj, pytaj, weryfikuj, czy Pan rzeczywiście powiedział. Myślę, że Kościół na nowo musi odkryć zasadę tylko Pismo i wystarczalność Pisma. Pismo jest wystarczające do zbawienia człowieka. Czy nie tak jest napisane w Bożym Słowie? Kiedy Pan Jezus Chrystus mówi przy powieści o Łazarzu i bogaczu, poślij kogoś do nich, niech oni usłyszą kogoś z umarłych, bo jeżeli z umarłych usłyszą, to na pewno się upamiętają. Nie. Nie. Jeśli nie wierzą Pismu, prorokom nie uwierzyli, Mojżeszowi nie uwierzą, to choćby kto z umarłych powstał, i tak nie uwierzą. I nie błądźmy. Cuda i znaki, proroctwa i wizje nikogo nie zbawią. Czego potrzebujemy? Bożej mocy, która działa w sercu człowieka, doprowadzając go do upamiętania. Dlaczego łamiemy tą zasadę sola scriptura? Dlaczego ją lekceważymy? W jaki sposób? Zaniechaliśmy badania duchów. Mówi o tym Jan, 1 Jana 4:1. I myślę, że tutaj wszyscy znamy to wezwanie. Badajcie duchy, czy są z Boga. No ale pytanie, jak? Jak badać duchy? No właśnie, czy ja mam stanąć obok nauczyciela i powiedzieć, wiesz co, czuję to jakieś dziwne wibracje, ty chyba nie masz właściwego ducha. Nie, wtedy nasz osąd byłby być może wadliwy. Ale kiedy bierzemy Boże Słowo i słuchamy tego, co ludzie mówią, porównujemy ze Słowem, to wiemy, z kim mamy do czynienia. Przeczytam wam krótką wypowiedź pana Marcina Zielińskiego, tego, którym już wspominaliśmy, on jest bardzo wziętym, nie wiem jak nazwać, kaznodzieją, tak, uzdrowieńczym w Kościele Rzymskokatolickim i wypowiada się na temat swojego zmagania w przyjęciu doktryny o wniebowzięciu Marii do nieba. Mam tutaj źródło, gdyby ktoś był zainteresowany. Jak najpierw mówi, pewnego dnia w święto wniebowzięcia Marii był w kościele i odczuł niesamowicie bliską obecność Ducha Świętego. Czerwona lampka już tutaj się świeci, nie? Odczuł. Okej. Okay. Ludzie mogą czuć różne rzeczy. To dało mu do myślenia. Mam taki jeden moment w życiu, kiedy byłem na Eucharystii. Podczas tej uroczystości pamiętam, jak stałem za filarem i czułem niesamowicie bliską obecność Ducha Świętego. Mnie aż to zaskoczyło, mówi. Bo to było normalne pójście do kościoła, ale to było coś wyjątkowego. Mówiłem, Boże, dzisiaj nie jest święto zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj jest święto wniebowzięcia Maryi. Co chcesz mi powiedzieć, wspomina. Nie zapomniał o tym zdarzeniu. Kolejne przeżycie miało miejsce, gdy uczestniczył w rekolekcjach ignacyjskich przez 9 dni. Nie gadając z nikim, mówi. To był taki hardkorowy wyjazd, bo tam nie tylko na pierwszym tygodniu nie gadasz z nikim, ale nie możesz myśleć o pozytywnych rzeczach, bo medytujesz i kontemplujesz grzech. Alarm. Kontemplujesz grzech? Do czego my jesteśmy wezwani w Bożym Słowie? Abyśmy poznawali co? Miłość Bożą rozlaną w sercach waszych. Abyście zdołali wraz ze świętymi pojąć wielkie dzieło zbawienia, Bożej miłości. Kontempluje grzech. To ma generalnie sens. Mówię, Boże, przez 9 dni jeszcze z taką wyobraźnią ja nie mogłem o niczym pozytywnie myśleć. I wierzcie mi, to nie było łatwe, ale to był bardzo mocny czas, bo Bóg do mnie dużo mówił. Bardzo mocno tłumaczył. Jak mówi, przychodziło mu do głowy wówczas wiele myśli. Podczas tego święta, które było akurat podczas rekolekcji, to było dla mnie niezwykłe, bo siedzę sobie na tej Eucharystii i przychodzą do mnie myśli. Było ich tak dużo, że kiedy sobie je wszystkie spisałem, zajęło to 1,5 strony. Wyszedłem stamtąd. W życiu tak nie miałem. 1,5 strony notatek praktycznie o samej Marii i o tych rzeczach opowiada. Zaczął się nad tym zastanawiać. Jak stwierdził, to co spisał brzmiało naprawdę mądrze. Co miał sugerować, że te myśli nie pochodziły od niego samego, a spisał dokładnie następujące słowa o wniebowzięciu Marii. Nie jest to prawda biblijna, lecz objawiona. Nie przyjmujemy rzeczy sprzecznych z Biblią, ale fakt, że nie wszystko zostało spisane. Musimy mieć uszy i serce, które są otwarte i badają rzeczy. Biblia mówi nam o Eliaszu i Henochu jako ludziach wziętych do nieba z duszą i ciałem. Trudno tutaj się nie zgodzić. Skoro chwała Starego Przymierza objawia się w ten sposób, to co dopiero powinno dziać się w Nowym Przymierzu, w którym żyjemy i które jest nazwane lepszym i doskonalszym? Skoro Maryja była pełna łaski, to Bóg mógł wziąć ją do siebie z duszą i ciałem. I kiedy to przeczytałem, powiedziałem, Marcin, nie mam z tym problemu. Oświadczył. Jak dodał, skoro w Starym Testamencie istnieje wzmianka o Eliaszu i Henochu, że zostali wzięci z duszą i ciałem do nieba, to ileż bardziej logiczne wydaje się, że w doskonalszym przymierzu może być wzięta do nieba kobieta, która nosiła w sobie Boga. Nie było wcześniej takiej, ani nie będzie później ani jednej. Zieliński wyjawia, że w tym momencie wszystkie jego wątpliwości albo pytania do siebie zniknęły. Wyjaśnia, że potrzebował jeszcze więcej czasu, żeby ten temat zgłębić i podzielić się ze słuchającymi. Wszystkim, co w nim pracuje. Co mamy? Przyłożyć do tego pismo. I kiedy zestawimy to z pismem, to musimy stwierdzić, że owszem, Eliasz i Henoch zostali zabrani do Boga. I że to jest prawda objawiona. A jeżeli ktoś próbuje dodać jakąkolwiek inną doktrynę do Pisma, tak wyraźnie, jak nauczy o tym Kościół rzymskokatolicki, to powinniśmy się zastanowić naprawdę głęboko, kogo reprezentuje ten człowiek i jaką prawdę przekazuje. Dlatego, kiedy mówimy o badaniu duchów i przykładamy Boże Słowo do tego, wydaje mi się, że tu nie mamy wątpliwości. Kenneth Hagin zachęcał chrześcijan do poszukiwania doświadczeń bycia w duchu. Rozumie przez to doświadczenia, wejścia w ukrytą duchową rzeczywistość. Pisze, że przy jednej okazji tak daleko zaszedł w duchową rzeczywistość, że myślał, że może już nie powróci. Tak jak astronauci eksplorują kosmos. Hagin zachęca, by chrześcijanie czynili odkrycia w duchu. Przykładamy do tego Słowo. To jest jedyne źródło porównania. Wzorzec. Doskonałą, objawioną prawdę. Drodzy, kiedy to robimy, rozwiewa się naprawdę, naprawdę wiele wątpliwości. Nie mamy czasu, musimy już kończyć, ale chciałem jeszcze powiedzieć o kilku, naprawdę kilku takich krótkich zasadach. Dekonstruujemy pismo. Uważamy, że ono nie ma znaczenia, jeżeli pozwalamy łamać wyraźne nakazy pisma. Na przykład w ruchu charyzmatycznym akceptuje się nauczanie kobiet na nabożeństwach oraz konferencjach, jak również kobiety w radach zborowych, które nazywa się starszymi. Kiedy przykładamy do tego pismo, to pytamy, czy to jest biblijne. To nie ma nic wspólnego tutaj z feminizmem, z walką o równouprawnienie. Tutaj nie chodzi o wywracanie porządku, który obowiązuje w świecie. Tutaj chodzi o Bożą prawdę, o Boże objawienie. Jak to wygląda? Że akceptując tego typu rzeczy, mówimy ludziom, pismo nie ma tutaj nic do powiedzenia. Takich rzeczy jest więcej, ale nie mamy tutaj na to czasu, aby mówić. Chciałem zakończyć kolejnym problemem, jaki zauważam w Kościele, to jest brak wyraźnej doktryny. Brak wyraźnego kierownictwa, jeśli chodzi o nauczanie doktryn. Ruch charyzmatyczny walczy z doktrynami. Chciałbym, żebyście byli tutaj świadomi tego, że kiedy oni słyszą słowo doktryna, to od razu nie chcą mieć z tym nic wspólnego, bo kojarzy im się to z religią, z jakimiś historycznymi kościołami. Nie, 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 to nie ma nic wspólnego z religią, z historycznymi kościołami. To ma wiele wspólnego z nauczaniem Bożego Słowa, ponieważ Boże Słowo naucza wyraźnych doktryn. Pewne stwierdzenia w Bożym Słowie są tak i amen i one są niezaprzeczalne. Na przykład doktryna, którą wszyscy wyznajemy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. To jest doktryna. Zbawienie i nauczanie o zbawieniu jest doktryną. Upadek człowieka jest doktryną. To nie jest skażone słowo. Nie bójmy się tego słowa. Ale chciałem zadać wam pytanie, gdybyście mieli wziąć kartkę papieru i napisać na niej wszystko, co wierzycie biblijnie na temat na przykład, nie wiem, Ducha Świętego albo zbawienia. Czym jest zbawienie? Czy bylibyście w stanie to zrobić? Ile by to zajęło miejsca i czasu, żebyście mogli wszystko biblijne nauczanie dotyczące Ducha Świętego czy zbawienia napisać na kartce papieru? Jesteśmy w stanie to zrobić? Powiem tak, że współcześnie ludzie mają problem ze zrozumieniem pierwszej lepszej książki napisanej przez Purytan w XVI, XVII, XVIII wieku. I nie chodzi tutaj o język, tylko o głębię, która wtedy panowała. Wielu chrześcijan w Kościele byłoby znudzonych porządnym studium słowa, bo nie lubimy doktryn, nie lubimy się uczyć. Myślę, że powinniśmy tutaj powrócić do podstawowych doktryn. Jest taka książka, która nazywa się Chata, napisał ją Paul Young. Nie mówcie, czy czytaliście, ale ja osobiście nie czytałem, ponieważ czytałem recenzję. I gdy przeczytałem w recenzji, że mój Bóg Stwórca jest przedstawiony w książce jako czarna murzynka, kobieta, to powiedziałem sobie, to jest bluźnierstwo. Kiedy Duch Święty jest przedstawiony jako Azjatka, to powiedziałem sobie, że to jest bluźnierstwo. A wielu chrześcijan mówi, Przeczytajcie nawet, pójdźcie na film, bo to jest super produkcja. Nie. My, chrześcijanie, powinniśmy podejść do tego jako do bluźnierstwa. Nikt nie ma prawa przedstawiać Boga niewidzialnego, który nie jest stworzeniem, jako stworzenie. Gdzie się podziało nasze zamiłowanie do prawdy? Gdyby to się stało w świecie muzułmańskim, to Paul Young nawet nie odważyłby się wydać tej książki, bo by wydali na niego wyrok śmierci, zanim on by to opublikował. A my się śmiejemy. Znaczy, nie mówię tutaj my na tym zgromadzeniu, ale chrześcijanie mówią, czemu nie? Gdy prorok Mahomet został przedstawiony w niewłaściwy sposób, to w wyniku tego, tej zemsty za przedstawienie go w ten sposób, kilku ludzi straciło życie. A nasze polskie kabarety śmieją się z Boga. Tak? Takie niebo, nie wiem, piekło, niebo, nie wiem nawet kto to grał. Tysiące ludzi na publiczności, wszyscy się śmieją. Chrześcijanie przed telewizorami się śmieją, a oni drwią z Boga Biblii. Czemu? Czemu my tak nie reagujemy? Bo zapomnieliśmy, jak ważna jest doktryna. Kim jest nasz Bóg? Myślę, że powinniśmy do tego naprawdę wrócić. Jeśli chodzi o działanie Ducha Świętego, czym jest działanie Ducha Świętego? Co jest jego największym przejawem? Kiedy Duch Święty pokazuje swoją największą moc? Przekonuje o grzechu. Dotyka ludzkiego serca. Prowadzi do upamiętania. A myśmy to spłycili i w ruchu charyzmatycznym ludzie powiedzieli, Duch Święty to jest ten, co kładzie na ziemię. To jak przychodzi, to śmiejesz się świętym śmiechem, czy jakim, czy tam szczekasz jak pies, czy chodzisz pod ławkami. Bluźnierstwo. Dlaczego ludzie do tego się tak łatwo przyzwyczajają? Są zachwyceni cudami, znakami. Zapomnieli nauczania Pisma, że cuda, znaki, uzdrowienia nie potwierdzają prawdy. Nie potwierdzają prawdy. Uzdrowienia macie w hinduizmie, uzdrowienia są wśród mormonów, w różnych sektach, z którymi nie chcielibyśmy mieć nic do czynienia. To tam jest. Odrzucenie kluczowych doktryn Pisma prowadzi do ekumenizmu. To widzimy, spełnia się na naszych oczach. Ludzie mówią, nieważne jest, co nas dzieli, ważne jest, co nas łączy, łączy nas duch, wszędzie przejawia się w ten sam sposób, czy to jest kościół ewangelikalny, czy zielonoświątkowy, czy ortodoksyjny, czy katolicki, czy wśród mormonów. Wszędzie przejawia się tak samo, dlatego wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Miłujmy się, kochajmy, zapomnijmy o tym, co nas różni. Czy tak jest przesłanie Ewangelii? Nie. Apostoł Paweł powiedział, jeżeli by ktoś inny zwiastował Ewangelię, odmienną od tej, której myśmy zwiastowali, niech będzie co? Przeklęty. A jeśli by ktoś przyniósł do waszego domu albo do waszego zboru inną Ewangelię niż tą, którą my przynieśliśmy, to mówi Jan, nawet go nie pozdrawiajcie. Ale to jest takie niegrzeczne, bo to jest takie niebezpieczne. I dzisiaj świat idzie w tym kierunku ekumenizmu i moim zdaniem przygotowania na przyjście Antychrysta. Zdania są podzielone, czy to jest system jakiś, czy to jest jeden człowiek, nie będziemy w to wnikać, nie zajmujemy się eschatologią. Ale 13 rozdział objawienia Jana mówi o dwóch zwierzętach, które wychodzą, jeden z morza, drugi z ziemi. Cała ziemia szła w podziwie za zwierzęciem. A później jest powiedziane, że dano mu moc tchnąć ducha w posąg i ożywić go. Wow! Takie cuda się dzieją, to musi być od Boga. Idźmy za tym. Widzicie, jaki jest przygotowany grunt? Przyjdzie ktoś z większymi znakami, z większymi cudami, z większą mądrością, z większą siłą przekonywania i ludzie za nim pójdą. zostaną zwiedzeni, oddadzą pokłon diabłu. Dlatego Pan Jezus mówi, przyjdzie wielu Chrystusów, będą mówić, tam jest, tam się coś pokazało, nie idźcie za tym. Ludzie będą mówić, kiedy staną na sądzie, Panie, czyż w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielkich cudów, czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? Nigdy Was nie znałem. Najbardziej przerażające słowa, które można usłyszeć. Nigdy Was nie znałem. Pomyślmy o tym. Kiedy fascynujemy się kolejnym wydarzeniem, kolejną konferencją, kolejną książką, kolejną osobą, może Bóg powie tym ludziom, za którymi dzisiaj idą miliony, nigdy Was nie znałem. Gdzie prowadzą swoje owce? Pomódlmy się. Nasz wielki, potężny Panie, dziękujemy za Twoje słowo, za prawdę, która została nam objawiona i darowana. Dziękujemy za to, że możemy to słowo otwierać i poznawać. Wybacz, Panie, nasze lenistwo, naszą obojętność. Wybacz, Panie, nasze lekceważenie tych wielkich, odwiecznych praw Twojego słowa. Wybacz, Panie, że często pożądamy rzeczy, które pożąda ten świat. Wybacz, że się nie różnimy, Panie, jeśli pożądamy zdrowia, sukcesów. Panie, jeżeli pożądamy pieniędzy, daj, aby Twój Święty Duch przemieniał nasze myślenie, kiedy otwieramy Słowo, Panie, abyśmy mogli znowu, na nowo czerpać, być przemienieni, Panie, z chwały chwałę, tak jak mówi Twoje Słowo. Potrzebujemy Twojego prowadzenia, Twojej łaski, abyś zachował nas, Panie, w tych dniach, być może w dniach ostatecznych. I modlimy się za Twój Kościół, Panie, za tysiące, tysiące ludzi, którzy idą jak owce na rzeź, którzy zaufali swoim nowym kaznodziejom, nowym objawieniom, nowym cudom, nowym znakom. Panie, prosimy, abyś Ty zmiłował się i dał Twoje łaski dla tych, którzy ich prowadzą, Panie, i dla tych, którzy są prowadzeni. Daj też te łaski dla nas, Panie, abyśmy mogli być światłem i solą w tym świecie, świecić dla tych, którzy Ciebie nie znają, ale również dla tych, którzy noszą Twoje imię. Panie, abyśmy zawsze mogli wytłumaczyć się z naszej nadziei, ale Panie, trwać mocno zakorzenieni w Tobie. Być jak to drzewo, które jest zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje owoc we właściwym czasie, którego liśnie wiennie. Panie, daj nam tej łaski, byśmy mogli być takimi ludźmi. Tobie na chwałę, Panie, gotowi na Twoje powtórne przyjście. Amen.